Rozdział 17. Przyglądając się bacznie ambasadorom Sije, Auraya zauważyła wyraźne oznaki zmęczenia. Drobnej budowy nie tolerowali większej ilości napojów alkoholowych. Ponadto jak dzieci poruszali się bardzo energicznie, ale szybko męczyli. Diara rozmawiała cicho z Tirelem. Auraya słyszała strzępki tej konwersacji. Odwagi, by pokonać tak rozległe terytoria ziemiochodzących, gdy wasz lud miał przecież powody, by się nas obawiać. Lecieliśmy wysoko i przede wszystkim nocami, odparł Tirel. Ziemiochodzący nieczęsto spoglądają w górę, a gdyby nawet, pewnie uważali, że widzą wielkie ptaki. Diara kiwnęła głową. W drodze powrotnej nie musicie podejmować takich środków ostrożności. Auraya nie pozwoli, żeby spotkało was coś złego. Za to jesteśmy wdzięczni. Wydaje mi się, że bogowie wspierają nasze przymierze, gdyż inaczej nie daliby jednej z was mocy opierania się ziemskiemu przyciąganiu. Auraya uśmiechnęła się lekko. Ambasadorowie Sije nie nazywali jej daru lataniem. Nie widzieli żadnego podobieństwa między wykorzystaniem magii jak ona, a szybowaniem na skrzydłach z wiatrem. Mimo to jednak wierzyli, że właśnie ona, ze wszystkich ziemiochodzących, potrafi naprawdę ich zrozumieć. Zdolność latania była jądrem ich tożsamości, zarówno fizycznej, jak i kulturowej. Kiedy Zeris ziewnął, spojrzała znacząco na Jurana. Nasi goście doszli do granic swych możliwości, oświadczyła w myślach. Chyba masz rację, zgodził się Juran. Wyprostował się i odchrząknął. Wszystkie oczy zwróciły się w jego stronę. Po raz ostatni, nim nasi goście udadzą się na spoczynek, chciałbym odmówić modlitwę, a także życzyć szczęśliwej podróży. Przymknął oczy. Hajo, Juan, Lore, Irano, Saru. Dziękujemy za wszystko, co uczyniliście, byśmy spotkali się tutaj i abyśmy zaprowadzili pokój i zrozumienie w krainach Itchani. Prosimy was o opiekę nad Tirelem z klanu Zielonego Jeziora, Zerizem z klanu Rozwidlonej Rzeki i Aurają z Białych, gdy wyruszą do krainy Si. Prowadźcie ich i ochraniajcie. Otworzył oczy i sięgnął po kielich. Natychmiast podbiegli służący, by wszystkim dolać tintry. Auraya zdusiła uśmiech, gdy zobaczyła wyraz przerażenia na twarzy Zeriza. Życzę wam szczęśliwej i bezpiecznej podróży. Juran spojrzał nad krawędzią kielicha, najpierw na jednego ambasadora, potem na drugiego. Jego poważna twarz złagodniała, gdy się uśmiechnął. Uniósł naczynie do ust i wypił łyk. Wszyscy poszli za jego przykładem. Auraya zauważyła, że Zeris jednym haustem pochłonął prawie całą tintrę, jakby chciał szybciej się jej pozbyć. Tirel wyszczerzył zęby. Zaopiekujemy się Aurają, obiecał. Będzie traktowana jak... zająknął się Zeris. Jak honorowy gość, dokończył Tirel. Dziękuję wam, odparł Juran. Teraz lepiej pozwolimy wam się wyspać przed długim lotem. Odsunął krzesło i wstał. Auraya odwróciła się do Zeriza, odkryła, że zniknął i spojrzała w dół. Zamówiła podwyższone krzesła, by Sije, siedząc, mogli rozmawiać na równym poziomie z resztą gości przy stole. Zawsze ją zaskakiwało, gdy po posiłku nagle wyrastała wysoko ponad nimi. Zeris miał zamknięte oczy. Zachwiał się lekko, potem otworzył je i zamrugał. To nieuczciwe, że ziemiochodzący mogą tak dużo wypić, wymamrotał. Parsknęła. Pozwól, że odprowadzę cię do pokoju. Kiwnął głową i dał się wyprowadzić na korytarz. Usłyszała, że Diara i Tirel idą za nimi, ciągle pogrążeni w rozmowie. Ambasadorzy dostali kwatery na środkowych poziomach wieży, w pobliżu sali jadalnej. Auraya i Diara życzyły im dobrej nocy, po czym zawróciły. Przy głównych schodach Diara przyjrzała się Aurayi w zamyśleniu. Wydajesz się bardziej zaniepokojona tą wyprawą niż poprzednią, zauważyła. Bo jestem, przyznała Auraya. A dlaczego, jak sądzisz? Bo wyruszam sama. Ciągle możesz radzić się mnie albo Jurana, przypomniała Diara. Myślę, że chodzi o coś więcej. Auraya kiwnęła głową. Może nie przejmowałam się aż tak bardzo, czy uda mi się w Somreju, czy nie. To nie znaczy, że się wcale nie przejmowałam, dodała pospiesznie. Ale niepokoi mnie możliwość porażki u Sije, danie im powodu, by nas nie lubili. Wydaje mi się, że są bardziej ufni. Somrejanie tacy nie byli, czyli jeśli zawiodę, będzie to w pewnym sensie zdradą ich zaufania. Ale nie obawiałaś się tak bardzo, że zdradzisz zaufanie tkaczy snów. Auraya wzruszyła ramionami. Przede wszystkim oni nigdy nam nie ufali. Nie, przyznała Diara. Zastanowiła się. Ale twój przyjaciel ci ufa. To było śmiałe posunięcie, mianować go swoim doradcą. Myślałam, że nierozsądne, ale okazało się bardzo korzystne. Auraya spojrzała na Diarę zdumiona, po czym odwróciła wzrok. Czyżby to była pochwała? Od Diary? Za przyjaźnienie się z tkaczem snów? Diara zatrzymała się przed drzwiami do pokojów Aurayi. Dobrej nocy, Aurayo. Zobaczymy się jutro podczas pożegnania. Dobranoc, powiedziała. I dziękuję. Diara uśmiechnęła się, a potem odwróciła i ruszyła schodami w górę. Auraya weszła do siebie i zastanowiła się nad słowami Białej. Twój przyjaciel ci ufa. Przez ostatnie kilka dni nie miała okazji, by porozmawiać z Layardem. Jutro wyruszy wczesnym rankiem. Nie zdąży się z nim zobaczyć. A więc dzisiaj mam jedyną szansę, żeby się pożegnać. Zmarszczyła czoło. Było już późno. Za późno, żeby go wzywać. Nie mogła przecież posłać kogoś, by go zbudził i poprowadził do wieży tylko po to, żeby spędzić z nim 5 minut i odesłać z powrotem. Czy naprawdę będzie miał jej to za złe? Zacisnęła wargi. Co jest gorsze, ściągnąć go tutaj w środku nocy, czy w ogóle się nie pożegnać? Uśmiechnęła się do siebie, zamknęła oczy i poszukała umysłu kapłana na nocnej zmianie na dole. Udzieliła mu instrukcji i usiadła, aby zaczekać. Jutro o tej porze będę spała w jakiejś wiejskiej świątyni. Rozejrzała się po pokoju. Wszystko wyglądało tak samo jak zawsze. Nie było żadnych kufrów z bagażem, jedynie nieduży pakunek zawierający biały strój na zmianę i trochę podarunków dla Sije. Wszystko, co potrzebne, dostanie od kapłanów i kapłanek w świątyniach, w których się zatrzyma. Kiedy już znajdzie się w górach, nie może liczyć na świątynię. Sije zapewnili ją, że w swoim kraju zadbają o jej potrzeby. Dostarczą jej takich wytworów cywilizacji jak papier i atrament, które produkują sami. Otrzyma nawet własną altanę, by w niej zamieszkać. Wstała, podeszła do okna i wyjrzała na zewnątrz. Kopuła tworzyła rozległy cień otoczony latarniami. Nieliczni kapłani i służący spieszyli gdzieś w swoich sprawach. Miasto w dole wyglądało jak garść świateł w morzu czerni. Na teren świątyni wjechał tarn, wiozący kapłanów uzdrowicieli. Widziała, jak przybywają 2 platteny, a serce zabiło jej szybciej, kiedy spostrzegła, że pod łukiem bramy przyjeżdża jeszcze jeden, wiozący samotnego pasażera. Nawet z wysoka rozpoznała w nim Layarda. Białe włosy i broda były widoczne z daleka. Kiedy platten podjechał bliżej, tkacz uniósł głowę. Uśmiechnęła się, choć wiedziała, że nie może jej widzieć. Odsunęła się od okna i zaczęła krążyć po pokoju. Czy będzie zły, że go wezwała? Nagle cel tego przedsięwzięcia, tylko żeby powiedzieć mu do zobaczenia, wydał się niemądry. Mogła przecież zwyczajnie wysłać mu wiadomość. Mogła sama go odwiedzić. Nie, to by wzbudziło zamieszanie w całym domu, w którym mieszka. Zresztą teraz i tak nie da się niczego zmienić, pomyślała. Przeproszę, pożegnam się i odeślę go z powrotem. Zanim znowu wrócę do Jarime, na pewno mi wybaczy. Spacerowała dookoła. Czemu tak długo go nie ma? Może się pomyliła. Wróciła do okna. Mogłabym wypytać dyżurnego kapłana. Zamarła, słysząc delikatne stukanie do drzwi, a potem gwałtownie wypuściła powietrze. Jest. Wygładziła cyrkle, podeszła do drzwi i otworzyła. Tkacz snów patrzył na nią czujnie i wyczekująco. Lejardzie, wejdź! Wpuściła go do środka. Przepraszam za tę późną porę. Nie miałam nawet chwili dla siebie i nie mogłam się z tobą spotkać, jak obiecałam. Jutro odlatuję. Nie mogłam się nie pożegnać. Pokiwał wolno głową, a ona z ulgą się przekonała, że nie jest zirytowany. Uspokoił się wyraźnie. Dopiero wtedy przyszło jej do głowy, że to nocne wezwanie mogło budzić lęk, że stało się coś złego. Dlaczego tego nie przewidziała? Pewnie powinnam wysłać list, zamiast tak się budzić, powiedziała zasmucona. Uśmiechnął się lekko. Nic nie szkodzi. Chcę nie tylko się z tobą pożegnać, chcę ci podziękować. Urwała, po czym sięgnęła po jego rękę. Zawahał się, nim ją uniósł. Ich palce się zetknęły. Nabrała tchu, by mówić dalej, ale zamilkła, gdy spojrzała mu w oczy. Twarz miał skupioną i spiętą, jakby usiłował zapanować nad jakąś emocją. Przyjrzała się dokładniej. W jego myślach panował zamęt. Jej dotyk pobudził. Poczuła, jak ogarnia ją fala żaru. Jej dotyk go podniecił. Walczył, by stłumić pożądanie. Nie zdawałam sobie sprawy, że jego podziw jest taki... Ale pewnie nie był, bo zobaczyłabym to w jego umyśle. To coś nowego. To zdarzyło się dzisiaj, teraz. Serce biło jej szybko. Jej ciało reagowało na jego pożądanie. Poczuła, jak uśmiech rozciąga jej wargi. Pożądam go. Teraz oboje odkryliśmy coś nowego. Była świadoma pełnej napięcia ciszy. Jedynym dźwiękiem były ich oddechy. Żadne z nich się nie poruszyło. Nadal patrzyli sobie w oczy. Powinniśmy teraz odsunąć się od siebie i udawać, że to się nie wydarzyło. Zamiast tego uniosła rękę, dotknęła jego policzka i przesunęła palec po wargach. Nie cofnął się, ale też nie oddał pieszczoty. Odczytała wahanie w jego myślach. To ja muszę podjąć decyzję, zrozumiała. On nie może zapomnieć, kim jesteśmy. Tylko ja mogę dokonać tego wyboru. Uśmiechnęła się i uniosła usta do jego ust. Delikatnie oddał jej pocałunek, posyłając gorący dreszcz po plecach. Oboje poruszyli się równocześnie, sięgając ku sobie. Pocałowała go mocniej, a on odpowiedział z taką samą namiętnością i pasją. Ich ciała się zetknęły. Chwyciła jego kamizelkę i przyciągnęła do siebie. Objął ją, ale grubość cyrkli tłumiła dotyk. Kamizelka, cyrkla. Przypomnienie tego, kim są. Nie chciałaby coś jej o tym przypominało. Nie teraz. Muszą zniknąć. Zaśmiała się cicho. To całkiem do mnie niepodobne. Usta Lejarda zsunęły się z jej ust. Zaczął całować jej szyję. Wargi miał gorące i pewne. To niepodobne także do niego. Odkrywała tę jego część, której istnienia nawet nie podejrzewała. I to mi się podoba, zachichotała. Oplotła go rękami w talii i cofnęła się do drzwi prowadzących do jej prywatnych pokojów. Emerald z uśmiechem przesunęła dłońmi po całym ciele. Udało się. Ale to przecież oczywiste. Nigdy jeszcze nie zepsuła przemiany. Mirar powiedział jej dawno temu, że ta umiejętność zmiany ciała to jej wrodzony dar. Miał teorię, że wszyscy dzicy mają dar, który przychodzi im naturalnie, jak zdolności muzyczne tym, którzy mają prawdziwy talent. Ona potrafiła zmieniać wiek swojego ciała. Gdy otworzyła oczy, widziała jedynie ciemność. Było jej coraz bardziej duszno. Kiedy tylko ocknęła się w pełni ze śmiertelnego transu, otworzyła wąskie tunele, by powietrze przedostawało się do skrzyni. To nie wystarczało teraz, kiedy wzbudziła ciało z tego spowolnionego funkcjonowania, niezbędnego dla zmiany wyglądu, i zaczęła oddychać w normalnym tempie. Skrzywiła się. Śmiertelny trans nigdy nie był przyjemny, ale tym razem konieczny, by oszukać dzieciaki. Pozwolił jej też przetrwać pod ziemią. Nie wiedziała, ile dni minęło, ale była pewna jednego. Jeśli nie chce się udusić, musi szybko wydostać się z trumny. Jednak nie wiedziała, gdzie dzieci ją pochowały. Jeśli one albo ktokolwiek inny zobaczy ją, jak wygrzebuje się z grobu, wiadomość o tym rozprzestrzeni się szybciej niż zimowy kaszel i może zaalarmować kapłanów, którzy odgadną, że zmieniła wygląd. Musi być ostrożna. Zamknęła oczy, zbadała umysłem okolice i z satysfakcją stwierdziła, że wyczuwa emocje ludzi w pobliżu. Niełatwo było je posortować, ale rozpoznała senne myśli dzieci. Zaklęła. Były gdzieś blisko. Musi być ostrożna. Emerald powoli ściągnęła ku sobie magię i użyła jej, by wyłamać wieko skrzyni tuż nad swoją głową. Ziemię przesuwała na drugi koniec trumny, zbierając ją przy stopach. Blade niebo przed świtu zajaśniało szybciej, niż się spodziewała. Powinni zakopać mnie głębiej, pomyślała. Ale ich ignorancja zaoszczędziła mi wysiłku. Powiększyła otwór, by przecisnąć całe ciało. Potem wyślizgnęła się, przeczołgała w górę i wyjrzała. Zobaczyła, że znajduje się na niewielkim dziedzińcu za spalonym domem, pod którym mieszkały dzieci. Zastanowiła się. Mogłabym znów się zakopać i poczekać, aż wyjdą, ale nie. Zawsze kilkoro zostaje, żeby pilnować domu w ciągu dnia. Lepiej wyjść teraz, kiedy wszystkie śpią. Wysunęła ręce, chwyciła krawędź otworu i pociągnęła. Kilka razy musiała przerwać, by nabrać tchu, a kiedy kolejne części jej ciała wysuwały się na światło poranka, odkryła dlaczego. Przemiana zużyła dużą część tłuszczu w ciele. Ręce miała kościste i słabe, piersi prawie nieistniejące. Kiedy strzepnęła ziemię z brudnej białej halki, w jakiej zostawiły ją dzieci, poczuła pod nią twardość wystających kości biodrowych. Jestem słaba i chuda, pomyślała. Szkielet, który wyrwał się z trumny. Nie zdziwiłabym się, gdyby ktoś wziął mnie za przeklętą, piekielną kreaturę. Udało jej się przynajmniej stanąć na nogi. Z ulgą przekonała się, że ma na to dość siły. Pewnie może też chodzić. Odstąpiła od grobu i przyjrzała się dowodom swojego zmartwychwstania. Lepiej sprzątnąć ten bałagan. Przyciągając magię, przesuwała i wyrównywała ziemię, aż zasypała otwór i zatarła wszelkie ślady swego wyjścia. Uśmiechnęła się smutnie, widząc rozrzucone na grobie powiędłe kwiaty. Chciałaby bardziej pomóc tym dzieciom, ale musiała myśleć o własnym ocaleniu. Co teraz? Przyjrzała się sobie. Dłonie i ręce miała brudne, a na sobie tylko poplamioną halkę. Włosy zwisały jej na ramiona, nadal sztywne i siwe jak u starej kobiety. Potrzebowała kąpieli, potem ubrania i jedzenia i czegoś do ufarbowania włosów. Dopiero wtedy zauważyła, że zniknęła portmonetka, którą przywiązała paskiem w talii. Nie zdziwiła się. Od początku wiedziała, że dzieci najprawdopodobniej ją znajdą. Nie mogła przecież ukryć wszystkiego wewnątrz siebie. Przez moment zastanawiała się, czy nie zakraść się do domu i jej nie poszukać, ale szybko odrzuciła tę myśl. Zbyt wielkie byłoby ryzyko, a dzieci i tak pewnie wydały już większą część pieniędzy. Odwróciła się więc plecami do grobu i cicho minęła spalony dom, by zagłębić się w uliczki dzielnicy biedoty. Szare, przymglone światło poranka rozjaśniało się zwolna. Ulice były ciche, ale nie całkiem puste. Minęła dwie praczki w średnim wieku, które przyglądały jej się z niechęcią. Potem jakiś młody człowiek z drewnianą nogą przystanął i spojrzał na nią lubieżnie. Poczuła się zakłopotana, po raz pierwszy od ponad 100 lat. A ludzie mnie pytają, dlaczego ja, która mogę być osobą w każdym wieku, wybieram starość. Z drugiej strony jednak młodość niosła ze sobą pewne przyjemności. W swej młodszej postaci zawsze była atrakcyjna dla mężczyzn, czasem również dla kobiet. I coś z dawnej urody najwyraźniej było widoczne, mimo jej wychudzenia i niemocy. Wystarczy trochę regularnych i zdrowych posiłków, by odzyskać krągłości. Ale jedzenie kosztuje. Zmarszczyła brwi, rozważając plany na najbliższą przyszłość. Straciła portfel, a ciało straciło swoje rezerwy. Musiała jak najszybciej znaleźć jakieś źródło dochodu. Mogła kraść, ale dawno już wyszła z wprawy. No i nie miała sił, by uciekać, gdyby została zauważona. A jeśli ją złapią, może zwrócić na siebie uwagę kapłanów. Kapłani szukali kobiety sprzedającej leki, zatem i w tej dziedzinie nie mogła zarabiać na swej wiedzy i umiejętnościach. Myśląc, schodziła coraz niżej, coraz bliżej morza. Ten odruchowo wybrany kierunek trochę ją rozbawił. Urodziła się nad morzem i w trudnych chwilach ciągnęło ją do wody. I kiedy wreszcie pojawił się przed nią płaski, falujący horyzont, odetchnęła z ulgą, przyspieszając kroku. Po chwili szła już drogą biegnącą wzdłuż brzegu, rozglądając się za jakimś odosobnionym miejscem na kąpiel. Większość niewielkich zatoczek była zajęta. Kiedy zobaczyła kolejną z tylko jednym pomostem, zatrzymała się. Dwaj rybacy pracowali w swojej łodzi. Jeden młody, drugi wyraźnie starszy. Szykowali złowione ryby do zabrania na targ. Przyglądała im się przez chwilę, po czym śmiało zeszła na pomost. Niezły połów, stwierdziła, mijając ich. Unieśli głowy, po czym zaczęli się jej przyglądać. Uśmiechnęła się i odwróciła. Dotarła na koniec pomostu i zrobiła następny krok. Zakryła ją zimna woda, a szok strugą bąbelków wypchnął z płuc powietrze. Poczuła piasek pod stopami i odepchnęła się w górę. Wyrwała się na powierzchnię, gwałtownie odetchnęła i odpłynęła od pomostu. Pani! Przewróciła się na plecy i roześmiała, widząc, że rybacy patrzą na nią bardzo niespokojni. Nie martwcie się, zawołała. Chciałam się tylko opłukać. Wystraszyłaś nas, oświadczył z wyrzutem młodszy. Myśleliśmy, że chcesz się utopić. Przepraszam, popłynęła w ich stronę. Zauważyła, jak ich wzrok przeskakuje z jej twarzy na ciało, które wynurzyło się na powierzchnię. Halka była teraz mokra i półprzezroczysta. Dziękuję, że chcieliście mnie ratować. Płynęła pod pomost. Słyszała, jak idą po deskach nad jej głową. Trudno było nie dostrzec ich zainteresowania. Ściągnęła wargi i zastanowiła się. Sposób, by rozwiązać obecne problemy, przyszedł jej do głowy już wcześniej, a teraz nadarzyła się okazja. Przecież nie jest tak, że nigdy dotąd nie zajmowała się taką pracą. Przeciwnie, zawsze uważała, że jest w niej naprawdę dobra. Zauważyła, że drewniane belki krzyżują się, tworząc jakby wąską, śliską półkę. Ukryta przez wodę, sięgnęła pod halkę i w siebie. To jedna z przyczyn, dla których mężczyźni nazywają tę część ciała kobiety sakiewką ladacznicy, myślała, wyciągając nieduży mieszek. Wewnątrz znajdował się morski dzwonek, wisiorek z soku dębara i parę monet. Monety nie wystarczą na więcej niż kilka posiłków, a żaden jubiler nie da jej nawet ułamka uczciwej ceny za morski dzwonek, nie kiedy wygląda tak jak teraz. Musi się najpierw postarać. Położyła mieszek na półce i wypłynęła spod pomostu. Rybacy na nią czekali, szli obok niej, gdy płynęła w stronę łodzi. — To wasza łódź? — spytała. — Mojego ojca — odparł młody człowiek, zerkając na swego towarzysza. — Mogę wejść do niej, żeby się osuszyć? Porozumieli się wzrokiem, po czym ojciec odchrząknął. — Czemu nie? Uśmiechnęła się i podpłynęła do burty. Młody człowiek wszedł na pokład, pochylił się, podał jej rękę i wciągnął do środka. Zauważyła, że ojciec rozgląda się, by sprawdzić, czy nikt ich nie widzi. Powstrzymała uśmiech. Myślisz o swojej żonie, co? Odstąpiła, ściągnęła magię i pchnęła przez halkę strumień ciepłego powietrza. Młody człowiek cofnął się i spojrzał na nią z nowym respektem. Wiedziała, że pewnie mokra wydaje się bardziej podniecająca, ale ci dwaj potencjalni klienci powinni zrozumieć, że nie da się łatwo oszukać na zapłacie. Już sucha, westchnęła głośno. Można by pomyśleć, że ze wszystkimi moimi darami nie skończę jako ladacznica. Popatrzyła na nich i zarumieniła się. Ale dopiero zaczynam. I nie będę się tym zajmować długo, tylko dopóki nie znajdę jakiejś pracy. Mężczyźni spojrzeli po sobie, po czym ojciec odchrząknął. Ile? Emeral uśmiechnęła się. Myślę, że tacy dzielni ludzie, którzy chcieli ratować damę przed utonięciem, powinni dostać zniżkę, prawda? A to, pomyślała złośliwie, następny powód, dla którego mężczyźni nazywają tę część ciała kobiety sakiewką ladacznicy.